A w Poranku Wnet przenosimy się z Brukseli do Nigerii. Dr Bruno Surdel przy telefonie, Centrum, ekspert do spraw bliskowschodnich, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry panu.
Witam państwa z Abudży, stolicy Nigerii. Obecnie wykładam na Brytyjskim Uniwersytecie w Abudży.
I już udało się zorientować, co dzieje się w Nigerii, jak wygląda sytuacja polityczna, kto tam rządzi, kto tam chce rządzić, kto tam kogo morduje i z jakiego powodu?
No tak, jestem tutaj już 5 miesięcy, udało się zorientować. Nigeria, piękny kraj, 200 milionów ludzi, bardzo bogate. No tragedia to korupcja, jak w wielu krajach Afryki. No tak też twierdzą moi studenci, jest to największy problem niestety w tej części świata. Różnorodność etniczna, 300 grup etnicznych. No i oczywiście jeszcze jest problem terroryzmu. Jest Boko Haram, czyli tak naprawdę jest to państwo islamskie prowincji zachodniej.
Boko Haram, które czasami akcje Boko Haram przebijają się do opinii publicznej. Najczęściej są to morderstwa na społeczności chrześcijańskiej.
Tak, Boko Haram jest to taka grupa, której nazwa zresztą oznacza, że wykształcenie czy też edukacja zachodnia jest zakazana. No ale padają tutaj chrześcijanie oczywiście niestety ofiarą Boko Haram, chociaż nie tylko, także i sami muzułmanie. Co ciekawe, 26 grudnia w samo Boże Narodzenie, drugiego dnia, kilku chrześcijan zostało ściętych, ale takie sytuacje powtarzają się tutaj niestety regularnie i dosyć często. Także pod tym względem jest kraj niebezpieczny dla chrześcijan, szczególnie dla misjonarzy chrześcijańskich. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ta fala przemocy to jest tak naprawdę powstanie ludzi, którzy są niestety pogrążeni w nędzy. I Boko Haram zapewnia szczególnie muzułmanom pewne środki, stara się im pomóc. No trzeba też z tej strony na to spojrzeć. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o chrześcijan, tak, no to jest tragedia, tak, to jest tragedia.
Boko Haram, skąd bierze swoją siłę? Co jest źródłem finansowania Boko Haram?
Źródło finansowania jest niestety z niektórych krajów Bliskiego Wschodu, nie będę tutaj wspominał jakich, tak, ale także no jest to wsparcie ludności miejscowej, ale także wsparcie z pewnych grup z Czadu, ale także pewnych grup z Kamerunu i z innych części Afryki. Także nie jest to tylko ugrupowanie lokalne, ale także ma swoje oddziały, ale także ma swoje wsparcie w sąsiednich krajach afrykańskich.
A jaka jest liczebność Boko Haram? Czy to są miliony żołnierzy, miliony ochotników, setki tysięcy, czy jakieś mniejsze grupy?
Nie, to są tysiące. To są tysiące powstańców. I jest to tego typu walka, że w niektórych częściach panują nad niektórymi terytoriami na północnym wschodzie, ale w niektórych po prostu dokonują ataków, i przychodzi potem wojsko nigeryjskie i robi porządek, tak, i potem się powtarza się to w kółko niestety, takie akcje, czyli atak i akcja wojska nigeryjskiego.
Jak mówi się o tej wędrówce ludów, z którą mamy teraz do czynienia, to często się powtarza, że to Nigeryjczycy w którymś momencie ruszą w kierunku Europy albo już ruszają w kierunku Europy, że są miliony ludzi, którzy są pozbawieni takich podstawowych rzeczy potrzebnych do życia. Czy to prawda?
No, Nigeria 200 milionów ludzi i według statystyk ONZ-u prawdopodobnie w ciągu gdzieś 30 lat może być 250 milionów ludzi. Tak więc jest to potencjał ogromny, także ludnościowy. No tutaj trzeba wspomnieć, że jeżeli będą szli, to będą szli przez Libię. A co się dzieje w Libii teraz, no to wszyscy wiemy. Zresztą wczoraj odbył się tam kongres berliński.
odbył się kongres berliński. Tytuły są takie uspokajające. Osiągnięto porozumienie w sprawie Libii. Strony wojny domowej mogą walczyć dlatego, że otrzymują wsparcie wojskowe. Musimy to zatrzymać. Nie będziemy wysyłać broni. Spotkanie Putina z Erdoganem. Znaczenie zawieszenia broni obowiązującego od tygodnia. Tak uspokajają politycy. Czy pan myśli, że w momencie, kiedy strony konfliktu nie będą dostawać broni, to ten konflikt umrze śmiercią naturalną?
Panie redaktorze, no powiedzmy sobie to, ujmijmy to zupełnie inaczej. No ja nie sądzę, żeby zarówno zawieszenie broni, które tak naprawdę już jest przerwane, jak i embargo trwały, czy były w ogóle przestrzegane, bo ani zawieszenie broni nie jest przestrzegane, ani embargo nie jest przestrzegane i nikomu nie zależy tak naprawdę, oprócz rządowi w Trypolisie, który jest rządem Trypolisu, a nie Libii, żeby to embargo było przestrzegane, więc to jest niestety troszkę fikcja. Co prawda, i tutaj mamy rzecz bardzo ciekawą, gdyż mamy dwie strony, które są skonfliktowane jednocześnie współpracujące w Syrii, czyli Turcję i Rosję. I te strony robią to samo w Libii, tak? Czyli prezydent Erdoğan wysyła tam doradców, wysyła sprzęt i drony, ale także wysyła bojowników z Syrii. A z drugiej strony mamy Rosję, która wysyła nie swoje wojska, ale prywatne spółki wojskowe, no i szmugluje się broń poprzez Egipt, do Libii. I oni próbują teraz powtórzyć format astański, czyli ten format porozumienia syryjskiego, który no, nie pomógł wiele Turcji, jak widzimy w Idlibie, w Syrii, tylko pomógł raczej Rosji, tak? Do tego stopnia, że no, Syria jest praktycznie spacyfikowana przez reżim Asada i Rosję. I to samo będzie prawdopodobnie w Libii. Z tym, że tutaj no, jednak Trypolis się pewnie utrzyma dzięki Turcji, natomiast Libia może być podzielona pomiędzy Cyrenajkę i Trypolitanię, ale to jest tradycyjny podział. Tam są różnice od setek lat i to tak naprawdę mogą być odrębne kraje.
To jest jedno z ciekawszych teraz miejsc z punktu widzenia geopolityki, ale wróćmy na chwilę do Nigerii. Powiedział pan o olbrzymiej korupcji, ale kto czerpie największe zyski teraz ze złóż naturalnych, które są w Nigerii?
No, największe zyski to czerpie elita kraju, tak. Elita kraju, czyli te 3-4% mieszkańców Libii. Bo to jest właśnie tragedia, że większość ludzi żyje w nędzy, natomiast kilka procent żyje w wielkim, wielkim bogactwie. No tam są koncerny naftowe zarówno z Europy, jak i nawet z Brazylii. Są też Chińczycy zaangażowani. No Chińczycy są zaangażowani wszędzie, w każdej dziedzinie, od budowy infrastruktury poprzez energię i poprzez wszystko inne. Chińczycy prowadzą wielką ofensywę nie tylko w zakresie pasa i szlaku, ale także w innych częściach Afryki, w tym i Nigerii. Zresztą współpraca jest bardzo, bardzo mocna i bardzo owocna. Rząd nigeryjski jest zadowolony z tej współpracy, chociaż wielu Nigeryjczyków twierdzi, że jest to też rodzaj takiego neokolonializmu. Chociaż jeśli chodzi o neokolonializm, to raczej wciąż tutaj bardziej podejrzewa się i oskarża byłe mocarstwa kolonialne.
A taki obrazek z życia codziennego w stolicy Nigerii, jak pan robi zakupy, to w jakim sklepie?
A proszę pana, panie redaktorze, ja robię zakupy zazwyczaj w sklepie czy też w markecie libańskim, gdyż Libańczycy, co rzecz bardzo ciekawa, są bardzo dobrze zorganizowani tutaj w Nigerii od pokoleń. Mają bardzo dobrze zorganizowany handel i sklepy. No i tam u nich robię zakupy i kupuję nawet towary z Polski. Słodycze z Polski, towary z Polski, spożywcze sprowadzane przez Libańczyków.
A ulica jest niebezpieczna? Musi pan chodzić z ochroną, jeździć samochodem, który jest odporny na ataki terrorystów, czy też spokojnie pan wychodzi na spacer?
No nie ma czegoś takiego jak spacer. No nikt tutaj nie spaceruje, nawet rodowici Nigeryjczycy nie spacerują od swoich domów do sklepów, tylko jeżeli mają samochody, to jeżdżą samochodami, podobnie ja. Jeżdżę na zakupy samochodem i na spacery to nie chodzę, gdyż jest niebezpiecznie. No, Abuja jest najbardziej bezpiecznym miastem oczywiście stolicą. Niemniej jednak no, spacery to nie jest to, co warto uprawiać tutaj, chyba że na kampusie, na którym jestem, gdzie indziej to nie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze pogoda, jaka jest w Nigerii teraz, w stolicy Nigerii?
O, panie redaktorze, tutaj jest cały rok lato, jest 34 do 37 stopni. Mamy porę roku, która nazywa się Harmattan, jest to pył z nad Sahary, ale równocześnie 19 stopni w nocy, więc ochłoda, w dzień piękne słońce, lato.
Doktor Bruno Surdel. Coś za coś. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Na zegarze godzina 8:59.